Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Tomasza Rożka zatytułowanej Człowiek. Czytają Wojciech Chorąży,
Roch Siemianowski,
Krzysztof Plewako-Szczerbiński,
Stanisław Biczysko.
Mojej rodzinie. Skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Człowiek, żeby utrzymać się w pionie, potrzebuje kilkuset mięśni. Dużo? Raczej nie, skoro ponad 40 mięśni jest niezbędnych do zwykłego zmarszczenia brwi. W jednej brwi może rosnąć ponad 1000 włosków. To niewielka liczba w porównaniu z ponad 5 milionami cebulek włosowych na całym ludzkim ciele. Ale to nic w zestawieniu ze 100 milionami czerwonych krwinek, które w zdrowym ciele człowieka giną w każdej minucie, a drugie tyle powstaje w tym samym czasie. 100 milionów to sporo, ale 3 miliardy to dopiero liczba. Przeciętnie tyle razy uderza serce człowieka w ciągu całego jego życia. O człowieku można mówić na wiele sposobów. Inaczej opisują go atlasy anatomiczne, inaczej podręczniki do biochemii czy antropologii, jeszcze inaczej rozprawy filozoficzne czy traktaty teologiczne. Organizm człowieka jest kosmicznie skomplikowany, ale może właśnie dlatego jest tak niezwykły, wręcz zadziwiający. Ludzki nos potrafi wyczuć kilkadziesiąt tysięcy różnych zapachów. Dodam tylko, że do końca nie wiemy, jak działa zmysł powonienia. A kwas, który znajduje się w żołądku, może rozpuścić żyletkę. Gdyby natomiast zebrać energię, jaką zużywa ludzki mózg, wystarczyłoby jej do zapalenia żarówki o sporej mocy. U małego dziecka mózg zużywa połowę energii całego ciała, a u dorosłego około 20%, mimo że stanowi on zaledwie 2% masy ciała. Ta książka nie jest jednak atlasem opisującym każdą cząstkę ludzkiego ciała. Nie jest też podręcznikiem, który opowiada o reakcjach biochemicznych zachodzących w ludzkich komórkach. Stanowi próbę odpowiedzi na 3 krótkie pytania. Skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Łatwo takie pytania zadać. Znacznie trudniej na nie odpowiedzieć. Kiedyś przeprowadzałem wywiad z neuropsychologiem. Zapytałem go, ile tak właściwie wiemy o ludzkim mózgu. Intuicja podpowiadała mi, że niewiele. Zakładałem, że profesor odpowie, iż poznaliśmy nie więcej niż 1% wszystkich zagadnień związanych z mózgiem. Nie chodziło oczywiście o dokładne wyliczenia, bo tych nie sposób zrobić. Byłem raczej ciekaw szacunków osoby, która o mózgu wie naprawdę dużo. Profesor zastanowił się chwilę i powiedział: gdyby zapytał mnie pan o to 1000 lat temu, powiedziałbym, że nie więcej niż 10%. Ale dzisiaj, po uruchomieniu 2 dużych międzynarodowych programów dotyczących badania mózgu, po ogromnej liczbie publikacji, jakie pojawiły się w ostatnich latach, twierdzę, że wiemy nie więcej niż 3-4%. Ta odpowiedź jest zaskakująca tylko pozornie. W nauce bardzo często wraz ze wzrostem wiedzy wzrasta także świadomość naszej niewiedzy. Naukowców i pasjonatów na całym świecie napędza nie to, co znane, tylko właśnie to, co pozostaje tajemnicą. Jako dziennikarz naukowy przyglądam się tym tajemnicom i czuję podekscytowanie. Ta książka jest pełna moich ekscytacji i fascynacji oraz prób znalezienia odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Książka dzieli się na 3 części. W każdej z nich, oprócz mojego tekstu, znajduje się wywiad z naukowcem. Rozmawiam o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości człowieka. W wywiadach staram się uzyskać odpowiedzi na tytułowe pytania. Skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Czy je uzyskuję? O tym każdy czytelnik przekona się sam. Człowiek to drugi tom trylogii, którą wymyśliłem w ubiegłym roku. Pierwszy tom ukazał się w 2014 roku i nosi tytuł Kosmos. Opisuje w nim wszystko to, co jest większe od człowieka. Od wszechświata począwszy, poprzez galaktyki i układy planetarne, a na planetach, w tym planecie Ziemi skończywszy. Drugi tom trylogii, czyli Człowieka, trzymasz, drogi czytelniku, w ręce. Trzeci, o rzeczach od człowieka mniejszych, ukaże się w przyszłym roku. Do kogo jest adresowana książka Człowiek? Nie, nie tylko do naukowców, biologów, fizyków, chemików czy matematyków. Pisałem ją z myślą o ludziach ciekawych świata, niezależnie od wieku i wykształcenia. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Dla osób, które uda mi się zainteresować, stworzyłem dodatkowe opisy na marginesach. Mniejszym drukiem podaję jeszcze więcej szczegółów i informacji. Zielone tło wskazuje zaś na podsumowania, analogie i dygresje. To, czego nie potrafiłem opisać słowami, przedstawiają ilustracje. Jest ich równie dużo, co w poprzednich moich książkach. Wciąż uważam, że jedna dobra ilustracja jest więcej warta niż 1000 słów. Zapraszam do słuchania. Ziemia. Żywa planeta. Odpowiedzi na te pytania szukamy od lat, co ja mówię, od wieków. Skąd na Ziemi wzięło się życie? Skąd wzięliśmy się my? Czy to, kim jesteśmy, jest wynikiem przypadku? Przypadek jest w naszej kulturze postrzegany jako zaprzeczenie porządku. W naszym kręgu kulturowym wszystko wokoło jest postrzegane jako ciąg przyczyn i skutków. Model deterministyczny dominuje także w dzisiejszych koncepcjach naukowych. To spadek po starożytnych greckich filozofach, głównie Arystotelesie. W tym modelu przypadek to coś irracjonalnego, coś, co burzy porządek. A skoro tak, to przypadek stanowi zaburzenie porządku. Ale czy na pewno? Podstawami naszego fizycznego świata, naszej rzeczywistości, rządzi mechanika kwantowa. Nauka, która nie jest deterministyczna. Przyczyna i skutek nie zawsze muszą więc być ze sobą powiązane. Dzisiaj nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie życia na Ziemi. Świat do któregoś momentu był nieożywiony. Ziemia zaś biologicznie martwa. Aż tu nagle... No właśnie. Czy życie rzeczywiście pojawiło się od tak? A jeżeli nie... Jeżeli to był długi proces, to od którego momentu możemy mówić o życiu? Życie jest trudne do zdefiniowania, ale wszelkie próby, i to niezależnie od tego, kiedy je podejmowano, zawsze mówiły o jakiejś wewnętrznej sile, jakimś wewnętrznym ruchu, jak twierdził Arystoteles, albo o pędzie życiowym. Czymś, co nakazuje wszystkiemu, co żyje, rozwijać się, rozprzestrzeniać i walczyć o przetrwanie. Ruch oczywiście nie jest wyznacznikiem życia. W końcu wiele bytów nieożywionych znajduje się w ruchu, na przykład ziarenka piasku na wietrze. A wiele ożywionych nie rusza się z miejsca, na przykład rafa koralowa. Wyznacznikiem życia nie jest także rozmnażanie się. W końcu wirusy replikują się, powielają, a nie są organizmami żywymi. Życie nie jest także zamianą jednej energii w drugą, czyli tym, co się dzieje podczas odżywiania. W wielu niebiologicznych procesach energia zmienia swoją postać. Czym zatem jest życie? To coś, co ma chęć przeżycia. To coś, co ma instynkt samozachowawczy. Nie tylko chce trwać, lecz także, każde na swój oryginalny sposób, rozwijać się, zasiedlać nowe obszary, dostosowywać do nowych warunków, w skrócie doskonalić się. Nie byłoby możliwe, gdyby organizmy żywe w procesie rozmnażania nie potrafiły przekazywać swoim potomkom informacji zapisanych w odpowiednio ułożonych cząsteczkach chemicznych, czyli w kwasach DNA i lub RNA. Zarówno rozmnażanie, jak i rozwój są możliwe tylko dzięki umiejętności zamiany energii w materię oraz materii w energię. Rozważania na temat początków życia przypominają nieco dyskusję o tym, co było pierwsze, kura czy jajko. Do tego, żeby powstała kompletna i działająca żywa komórka, potrzebne są białka. Te w żywych organizmach tworzą się dzięki informacji zakodowanej w DNA. Ale samo DNA w procesie rozmnażania kopiuje się dzięki białkom. Skąd zatem wzięły się białka, zanim powstało DNA? Być może pierwotna informacja była zapisana nie w DNA, tylko w RNA. Upraszczając, można powiedzieć, że RNA jest starszym modelem DNA. W RNA może być zakodowana informacja zarówno o DNA, jak i o proteinach, ale to także niczego nie wyjaśnia. Bo skąd w takim razie wzięło się pierwsze RNA? Czy mogło powstać spontanicznie, samo z siebie? I czy od razu miało zakodowane wszystkie ważne informacje? Możliwy jest jeszcze inny scenariusz. Według niego życie powstawało na raty. Najpierw spotkały się małe molekuły i utworzyły coś w rodzaju prakomórki. Prostej, pozbawionej wszystkich najbardziej podstawowych organelli. Z czasem te elementarne struktury zaczęły się organizować, stawały się coraz bardziej złożone. RNA lub DNA, czyli geny, miały więc powstać dopiero później. Jednak nawet jeżeli życie tworzyło się na raty rzeczywiście w ten sposób, niewiele to wyjaśnia. Zgromadzone w jednym miejscu elementy składowe to za mało, by ożyła pierwsza komórka. Nawet gdyby była najprymitywniejsza, jaką można sobie wyobrazić. Tymczasem te prymitywne panowały na Ziemi znacznie dłużej niż jakiekolwiek inne organizmy żywe. Wróćmy do początku. Jak materia mogła ożyć? Jest na to przynajmniej kilka pomysłów. Jeden taki, że na Ziemi istniały wszystkie elementy, które są niezbędne do powstania najprostszych ożywionych struktur. Proces powstawania życia mógł następować powoli albo lawinowo. Zacznijmy od tego drugiego. Atmosfera młodej Ziemi miała inny skład niż obecnie. Znacznie więcej było w niej pyłów wulkanicznych i dużo częściej zdarzały się wyładowania atmosferyczne. Iskra może zadziałać jak katalizator. Jest w stanie, i dowiedziono tego eksperymentalnie, zamienić mieszaninę wody, metanu, amoniaku i cukrów w aminokwasy. Te ostatnie tworzą białka, a białka to budulec życia. Tyle tylko, że od białek do życia jest jeszcze daleka droga. Molekuły niezbędne do powstania życia musiały na dłuższy czas znaleźć się w tym samym miejscu. Życie nie mogło więc powstać na przykład w chmurach, gdzie panują zbyt zmienne warunki. Możliwe, że powstało w pokładach gliny, gdzie był stały dostęp do ciepłej wody i składników mineralnych. Jednak w glinie nie ma minerałów, które z wnętrza Ziemi wyrzucają na jej powierzchnię wulkany albo kominy hydrotermalne znajdujące się na dnie oceanów. Życie potrzebuje tych składników. Niemniej jednak nie mogło przecież powstać na szczycie wulkanu, brak wody, albo na dnie głębokiego akwenu. Zbyt ekstremalne warunki. Mogło być też tak, że życie przyleciało na Ziemię z kosmosu, ale to niczego nie wyjaśnia, bo wciąż pozostaje pytanie, jak ono powstało tam, skąd przybyło. Istnieją dowody, że wraz z kometami czy meteorytami na Ziemię przywędrowały cząsteczki organiczne, niezbędne do powstania życia. Ale równie dobrze takie same cegiełki, albo bardzo podobne, mogły być na Ziemi już wcześniej. Podsumowując, choć powstawanie życia badane jest od dziesiątków lat, wciąż nie mamy zadowalającej odpowiedzi na podstawowe pytania. Rozumiemy coraz lepiej, jak mogły powstać elementy składowe życia, w jakich procesach i w jakich warunkach. Ale od sklepu z częściami samochodowymi do złożonego i działającego samochodu daleka droga. Ziemia powstała około 4,5 miliarda lat temu, a pierwsze ślady życia pochodzą sprzed 3,8 miliarda lat. To ślady prostych bakterii i sinic. Tego typu organizmy królowały na Ziemi przez prawie 2 miliardy lat. Dopiero wtedy pojawiły się pierwsze nowoczesne bakterie. Pierwsze komórki żywe nie miały jądra komórkowego, stąd ich nazwa prokarioty, ani większości organelli, jakie mają bardziej skomplikowane komórki. Prokarioty są dużo mniejsze od komórek zawierających jądro, czyli eukariotów. Dzielą się przez zwykły podział i niezmiernie rzadko budują organizmy wielokomórkowe. Komórki eukariotyczne są skomplikowane i zwykle tworzą organizmy wielokomórkowe. My sami jesteśmy dobrym przykładem współpracy wielu komórek, które tak wyspecjalizowały się w swoich działaniach, że teraz nie mogłyby już funkcjonować bez siebie. To, że pojawiły się komórki jądrowe, wcale nie znaczy, że te prymitywne, bezjądrowe, zniknęły z powierzchni Ziemi. Zasiedlają w zasadzie wszystkie środowiska na planecie. W jednym gramie gleby moneta jednogroszowa waży 1,6 grama, można znaleźć ich kilka milionów. Tyle dla ciekawskich. To, że przez pierwsze miliardy lat na Ziemi żyły wyłącznie organizmy jednokomórkowe, ma ogromne konsekwencje. Takie organizmy szybko i licznie się rozmnażają, a więc znacznie lepiej adaptują się do nowych warunków. Ta adaptacja była niezbędna do wyspecjalizowania się i zasiedlenia różnych środowisk. Dopiero zróżnicowane organizmy jednokomórkowe mogły stworzyć przystosowane organizmy wielokomórkowe. Dlaczego organizmy wielokomórkowe wolniej się adaptują do nowych warunków? Dość łatwo można to zrozumieć. Najpierw jednak trzeba wrócić do czasów, kiedy na Ziemi występowały tylko jednokomórkowce. Niezależnie od tego, w jaki sposób organizm żywy się rozmnaża, kluczowym momentem jest skopiowanie informacji zawartej w DNA. Ten proces nie zachodzi jednak bezbłędnie. Zwykle pomyłki są nieistotne, a defekt szybko naprawiany. Zwykle. Ale czasami zdarza się, że na naprawę jest już za późno, że przekazana informacja została skażona błędem, którego skutek stanowi defekt lub nawet śmierć organizmu potomnego. Niezmiernie rzadko zdarza się jednak, że błąd w DNA działa na korzyść organizmu. Taki błąd może być źródłem na przykład innego koloru futra, dzięki czemu zwierzę skuteczniej maskuje się przed drapieżnikiem, nieco innego kształtu dzioba, dzięki czemu ptak może zjadać nasiona dotychczas dla niego niedostępne, czy umiejętności produkcji jakiegoś związku zapachowego, dzięki któremu zwierzęciu albo roślinie łatwiej odstraszyć wroga, albo przeciwnie, łatwiej zwabić ofiarę. Osobnik, który odnosi sukces, ma więcej potomstwa i w ten sposób nowa cecha zaczyna utrwalać się w kolejnych pokoleniach. To oczywiście uproszczony opis, ale tak właśnie działa ewolucja. W przypadku organizmów jednokomórkowych ten mechanizm jest podobny. Jeżeli mutacja, bo tak nazywamy tę nagłą zmianę zapisów DNA, działa na niekorzyść organizmu, ma on niewielkie szanse na przeżycie i rozmnożenie. Jeżeli działa na korzyść, prawdopodobieństwo posiadania zdrowego i licznego potomstwa rośnie. Im krótszy jest cykl życiowy jakiegoś organizmu, im więcej jest organizmów potomnych, tym większa szansa na pojawienie się pozytywnych zmian, a więc na dostosowanie się. Każde nowe pokolenie bakterii, a te pojawiają się co kilka lub kilkanaście minut, to szansa na pojawienie się nowych cech. U ludzi taka szansa następuje co kilkadziesiąt lat. Nie można też zapominać, że ludzie rodzą się zwykle w pojedynkę, podczas gdy liczba bakterii w każdym pokoleniu się podwaja. Jeżeli nowe bakterie powstają co 10 minut, z 1000 bakterii po godzinie są już 64 tysiące mikrobów, a po kolejnej godzinie ponad 4 miliony. 4 miliony po zaledwie 2 godzinach z 1000 komórek. Kiedy z organizmów jednokomórkowych powstały wielokomórkowe? Niełatwo to stwierdzić, ponieważ wbrew pozorom trudno określić, co jest organizmem wielokomórkowym. Patrząc na delfina, kaktusa czy żyrafę, nie mamy wątpliwości. Ale organizmy wielokomórkowe to te, które składają się z wielu komórek o różnych specjalizacjach. To ostatnie jest ważne, bo wielokomórkowcem nie jest zbitka, na przykład kolonia bakterii. A co jeżeli te jednokomórkowe organizmy mogą żyć osobno, ale gdy stworzą większą grupę, dzielą się funkcjami? Czy to organizm wielokomórkowy, czy nie? Niewątpliwie to wstęp do wielokomórkowców. Ale czy już wielokomórkowiec? Przykładem może być toczek, organizm wodny stanowiący skupisko zawłotni jednokomórkowych glonów. Zawłotnie w skupisku dzielą się funkcjami, a każda z komórek pozbywa się części swojej autonomii. Komórki na zewnątrz tracą zdolności do rozmnażania, z kolei te w środku toczka właśnie w tym się specjalizują. Z badań wynika, że organizmy wielokomórkowe na dobre pojawiły się na Ziemi około miliarda lat temu i że jednokomórkowce były jedynymi organizmami na błękitnej planecie przez więcej niż 2 miliardy lat. Zasiedliły w tym czasie cały glob, dostosowały się do każdych warunków. W pewnym sensie były gotowe do tworzenia organizmów wielokomórkowych. A może było inaczej? Może Ziemia wciąż byłaby planetą jednokomórkowców, gdyby nie to, że nieco ponad 2 miliardy lat temu wydarzyła się tak zwana wielka katastrofa tlenowa. W skrócie, w atmosferze Ziemi zaczął pojawiać się tlen. To dla bakterii beztlenowych oznaczało wymieranie, choć występują do dzisiaj. Ale tym, dla których nie był trucizną, dawał nowe możliwości rozwoju. W konsekwencji pojawienia się tlenu w atmosferze powstała nowa warstwa otoczki gazowej wokół Ziemi, czyli warstwa ozonowa. Ta stała się tarczą osłaniającą przed zabójczym dla życia promieniowaniem ultrafioletowym, UV. To dzięki spadkowi natężenia promieni UV organizmy żywe nie musiały się chronić w wodzie i setki milionów lat później mogły wyjść na ląd. Tlen nie pojawił się z dnia na dzień. Jego produkcja trwała kilkaset milionów lat. A powstał, bo na Ziemi pojawiły się bakterie wykorzystujące fotosyntezę. To one wyprodukowały tlen, korzystając z energii słonecznej. Dzięki nim zostały stworzone warunki, w których mogły powstać większe i bardziej złożone organizmy. Po około 4 miliardach lat istnienia życia na Ziemi, liczba gatunków i ich różnorodność są wręcz oszałamiające. Na naszej planecie odkryto prawie 10 milionów różnych gatunków roślin i zwierząt. Prawie 7 milionów z nich to gatunki żyjące na lądzie. Niecałe 3 miliony to gatunki wodne. Tak naprawdę nie wiemy, czy jest ich rzeczywiście mniej, ponieważ środowisko wodne nie zostało przebadane tak dokładnie jak lądowe. Z szacunków wynika, że podane powyżej liczby to tylko nikła część całości. Prawie 90% gatunków lądowych nie zostało jeszcze przez nas odkrytych. Do odkrycia pozostaje także ponad 90% gatunków żyjących w wodach. Wszystkie organizmy żywe na Ziemi, a pewne fakty wskazują na to, że także na innych globach, niezależnie od tego, czy mówimy o zwierzętach czy roślinach, czy o wielokomórkowcach, czy jednokomórkowcach, są zbudowane według tego samego wzoru. Wróćmy na chwilę do innych globów. Jednym z takich globów być może jest jowiszowy księżyc Europa. Na zdjęciach jej lodowej powierzchni widać rdzawe wzory. Podejrzewano, że to zamarznięta woda, która wydostała się z głębin księżyca i natychmiast zamarzła na jego lodowatej powierzchni. Tajemnicą pozostawało jednak, dlaczego jest ona rdzawa. Badania odbitego od rdzawych wzorów światła słonecznego wskazywały na to, że osad mogą tworzyć bakterie. Niemal takie same jak te, które obserwuje się w niektórych ziemskich środowiskach. Widma w podczerwieni z Europy były podobne szczególnie do śladów ziemskich szczepów Deinococcus radiodurans i Sulfolobus shibate. Te pierwsze mogą przetrwać na Europie, ponieważ są bardzo odporne na wysoki poziom promieniowania jonizującego. Księżyc prawie w ogóle nie ma ochronnej warstwy atmosfery, a drugie dzięki odporności na duże stężenie związków siarki w środowisku. Wracając, we wszystkich organizmach żywych na Ziemi informacja zapisana jest nie tylko w takim samym języku, lecz także w ten sam sposób. Wszystkie wykorzystują tę samą architekturę, której podstawowymi cegłami są cząsteczki białek. Wszystkie też stosują ten sam system transportu we wnętrzu komórki. Tym, co umożliwia transport substancji odżywczych do komórki oraz substancji zbędnych albo czasami szkodliwych na zewnątrz, jest woda. Żaden organizm na Ziemi nie jest w stanie funkcjonować bez wody w stanie ciekłym. Niektóre organizmy mogą przeżyć w formie przetrwalnikowej, ale ożywają tylko wtedy, gdy w swoim środowisku znajdą ciekłą wodę. Te podobieństwa mogą świadczyć o tym, że wszystko, co żyje, pochodzi z jednego źródła, od jednej komórki. A jeżeli od wielu, to powstałych zgodnie z tymi samymi zasadami, zgodnie z tym samym planem. Nie tylko zresztą wspólna architektura na poziomie chemicznym stanowi argument za pochodzeniem wszystkich żywych komórek z jednego źródła. Świadczy o tym także budowa anatomiczna i fizjologiczna organizmów, które dzisiaj żyją. Pierwszy z brzegu przykład. Komórki, które mają jądro, czyli te bardziej zaawansowane technologicznie, w swoich wnętrzach mają także mitochondria. To organella, które są odpowiedzialne za produkcję energii, czasami zresztą nazywa się je komórkowymi elektrowniami. Całe wnętrze mitochondrium jest wypełnione substancją zawierającą ogromną ilość enzymów. To dzięki nim na charakterystycznych fałdach, zwanych grzebieniami, produkowane jest paliwo komórki, cząsteczki ATP. Dzieje się to w wyniku utleniania cząsteczek cukrów i tłuszczów. Dzięki ATP komórka może funkcjonować. Typowe mitochondrium ma średnicę mniejszą niż 1 mikrometr, czyli mniejszą niż 1 milionowa część metra. Przeciętna komórka ma od kilkuset do kilku tysięcy mitochondriów. Przeciętne mitochondrium ma około 30 genów, podczas gdy w jądrze komórkowym, na przykład człowieka, jest ich nie więcej niż 25 tysięcy. Mitochondria w komórkach roślinnych mają zwykle mniej grzebieni niż te w komórkach zwierzęcych. Co ciekawe, mitochondria mają własne DNA. Jest go dużo mniej niż tego, które znajduje się w jądrze komórki, ale na tyle dużo, żeby zastanawiać się, czy mitochondria nie były kiedyś osobnymi, autonomicznymi organizmami. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie było. Uważa się, że w dalekiej przeszłości, jako komórki prymitywne, wniknęły do środka komórek znacznie od siebie większych i podjęły z nimi współpracę. Endosymbioza. Samo mitochondrium nie potrafiłoby przetrwać, ale bez niego komórka też by zginęła. To, co dzisiaj widzimy, jest pewną formą kompromisu, a jednocześnie przepisem na sukces. Gdyby nie ta współpraca, życie na Ziemi wyglądałoby zupełnie inaczej. Komórki musiałyby znaleźć inny sposób produkowania energii niż ten, z którego korzystają dzisiaj. Można też powątpiewać, czy wówczas powstałyby organizmy wielokomórkowe. Faktem jest, że endosymbioza mitochondriów miała miejsce tuż przed masowym powstawaniem nowych form życia, czyli od 2 do 1,9 miliarda lat temu. Interpretacja narzuca się sama. Ta eksplozja różnorodności była możliwa dzięki temu, że do dużej komórki wchłonięta została maleńka. Tym razem ta mała nie została jednak strawiona. Obydwie komórki postanowiły ze sobą współpracować. Sytuacja bezprecedensowa. Mimo upływu miliardów lat, od tamtej chwili mitochondria w każdej komórce zachowały swoją częściową autonomię. Opisana sytuacja nie jest jedynym przykładem występowania śladów przeszłości w organizmach żywych. Znajdujemy w nich informacje o zdarzeniach, które te organizmy ukształtowały. Jednym z czynników, które miały na nas, ludzi, ogromny wpływ, były i wciąż są bakterie oraz wirusy. W pewnym sensie można powiedzieć, że to one nas ukształtowały i widać to nawet na poziomie genów. Dokładne analizy ludzkiego DNA wskazują, że część materiału genetycznego jest pochodzenia wirusowego. Już wiele lat temu udowodniono, że to dzięki wirusom na Ziemi pojawiły się ssaki. W wyniku infekcji wirusowej zaczęło się tworzyć łożysko konieczne do ich rozmnażania. Badacze z Texas A&M University w Stanach Zjednoczonych dowiedli, że pochodzący od wirusa fragment naszego DNA ma kluczowe znaczenie przy zagnieżdżaniu się w macicy zarodka ssaków. Gdy naukowcy zablokowali wspomnianą część DNA, Zarodki, choć rozwijały się prawidłowo, nie mogły się zagnieżdżać i ginęły. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to działa. Być może wirus chwilowo osłabia układ odpornościowy matki, dzięki czemu zarodek, gdy ma się zagnieździć, nie jest traktowany jako ciało obce. Wpływ wirusów czy bakterii może być jeszcze większy. Mogą one odpowiadać za powstawanie nowych gatunków. Od dawna wiadomo, że bakterie żyjące w układzie pokarmowym niektórych owadów w jakiś sposób wpływają na zachowanie swoich gospodarzy. Jednym z widocznych skutków tego wpływu jest wybór osobnika do rozmnażania. Dobrym przykładem są tutaj muszki owocówki, wybierające partnera, który ma podobną dietę. Muszki karmione tymi samymi produktami odnajdują się, pozostałe nie są traktowane jako potencjalny partner seksualny. Skąd wiadomo, że to sprawka bakterii? Otóż muszki, którym podano antybiotyki, czyli te wolne od bakterii, wybierały partnera niezależnie od diety. Takie eksperymenty przeprowadzano na przykład na Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu. Wydaje się, że dzięki bakteriom owady wytwarzają feromony, a to właśnie te związki mają ogromny wpływ na wybór partnera seksualnego w świecie zwierząt. Feromony to substancje zapachowe, które służą do przekazywania informacji pomiędzy osobnikami roślinnymi lub zwierzęcymi. Służą do ostrzegania o niebezpieczeństwie, do przywabiania zarówno partnera seksualnego, jak i potencjalnej ofiary, ale także do uspokajania lub podburzania, czyli antagonizowania, komunikowania, gdzie jestem, albo komunikowania reszcie osobników, gdzie znajduje się pożywienie. Ułatwiają nawiązywanie więzi, informują o możliwości poczęcia potomstwa, ale także ułatwiają współpracę między osobnikami lub, to w przypadku owadów, hamują rozwój młodych osobników, gdy jest ich za dużo. Choć stężenia feromonów są minimalne, osobniki tego samego gatunku mogą wyczuwać je z odległości nawet kilku kilometrów. Ludzie także wysyłają podświadome sygnały zapachowe. Choć temat jest bardzo słabo przebadany, uważa się, że to właśnie feromony są czynnikiem, który synchronizuje cykl miesięczny kobiet przebywających z sobą przez dłuższy czas. Ta informacja nie jest tylko jedną z wielu naukowych ciekawostek. Jeżeli bakterie mogą wpływać na organizm, by ten rozmnażał się z wyselekcjonowanym osobnikiem, gdy kryterium wyboru jest na przykład dieta, w perspektywie wielu pokoleń może to prowadzić do powstawania nowych gatunków. Czy to oznacza zatem, że bakterie są motorem zmian ewolucyjnych? Jeżeli rzeczywiście robilibyśmy listę czynników, które sterują ewolucją, trzeba byłoby wpisać na nią także wirusy. Z badań prowadzonych m.in. na Uniwersytecie w Georgii w Stanach Zjednoczonych wynika, że infekcja wirusowa sprzed około 6 milionów lat spowodowała, iż potomstwo pramałpy rozdzieliło się na dwa gatunki, a z jednego z nich wyewoluował człowiek. Z drugiej gałęzi powstał szympans. Wystarczy niewielka zmiana w strukturze jednej cząsteczki białka na etapie tworzenia się zarodka, by dziesiątki tysięcy, a może setki tysięcy lat później, po powierzchni Ziemi stąpał inny gatunek. Czy te same mechanizmy działały lub działają na innych globach? Wiele wskazuje na to, że Ziemia nie jest jedynym żywym biologicznie miejscem w kosmosie. Życie jednokomórkowe jest bardzo tolerancyjne. Może się rozwijać nawet w skrajnie niekorzystnych dla organizmów wielokomórkowych warunkach. Poszukiwanie życia na planetach czy na księżycach jest bardzo skomplikowane. Nasze urządzenia badawcze są wciąż za mało zaawansowane. Zamiast więc bezpośrednio szukać życia, dużo łatwiej jest szukać globów, które spełniają warunki do zasiedlenia. Temperaturę powierzchni, siłę ciążenia, pole magnetyczne – to wszystko potrafimy oszacować nawet dla bardzo oddalonego obiektu. Coraz częściej udaje nam się określić skład atmosfery, a teoria formowania układów planetarnych podpowiada nam, w zależności od wielkości obiektu, jaką dany obiekt ma strukturę. Czy jest na przykład planetą skalistą, jak Ziemia, czy gazowym gigantem, jak Jowisz czy Saturn. Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, można próbować określić, czy dane miejsce mogłoby być domem dla życia, czy też nie. To nie daje oczywiście rozstrzygających odpowiedzi. Z faktu, że gdzieś mogłoby powstać życie, wcale nie wynika, że na pewno tam jest. Takie myślenie, choć nie prowadzi do ostatecznych i jednoznacznych odpowiedzi, mocno zawęża region poszukiwań, a przy okazji uczy nas sporo o planetach. Równanie Drake'a. W latach 60. XX wieku amerykański astronom Frank Drake zaprezentował wzór mający pomóc w oszacowaniu liczby rozwiniętych cywilizacji funkcjonujących w kosmosie, z którymi człowiek może się skontaktować. Według niego liczba cywilizacji pozaziemskich, z którymi ludzkość może się komunikować, czyli z założenia cywilizacji technologicznych, równa się, otwieramy nawias, szybkość powstawania gwiazd w naszej galaktyce razy odsetek gwiazd, które mają planety, razy średnia liczba planet znajdujących się w ekosferze gwiazdy, to jest na których może powstać życie, razy odsetek planet w ekosferze, na których życie powstanie, razy odsetek planet zamieszkanych, na których życie rozwinie inteligencję, czyli stworzy cywilizację, razy odsetek cywilizacji, które będą chciały komunikować się z ludzkością. Zamykamy nawias, razy średni czas istnienia takich cywilizacji. Obliczenia doprowadziły do konkluzji, że życie może funkcjonować tylko na planetach, ewentualnie dużych księżycach, krążących wokół gwiazd podobnych do Słońca. Dzięki obserwacji pozasłonecznych układów planetarnych można oszacować odsetek gwiazd, wokół których krążą planety. Ale nie na wszystkich powstanie życie. Muszą tam panować optymalne warunki. To jednak dalej nie wszystko. Gwiazda, a właściwie cały układ planetarny, musi mieć odpowiedni wiek. Układ Słoneczny istnieje od około 5 miliardów lat. I tyle wystarczyło do powstania inteligentnych istot. Można przyjąć, że około połowy wszystkich układów planetarnych ma podobny wiek. Ważny jest także wiek samej cywilizacji. Im starsza, tym większe prawdopodobieństwo, że się o niej dowiemy. Wszystko? Nie. Trzeba pamiętać, że rozwiązaniem równania jest liczba cywilizacji w galaktyce, z którymi można nawiązać kontakt, a nie liczba planet, na których powstało życie. Aby to obliczyć, trzeba dwóch wielkości, których oszacowanie wzbudza gorące dyskusje. Jak z wystarczającą pewnością ocenić odsetek planet, na których powstało życie lub na których przybrało ono inteligentną formę? Część zmiennych w równaniu łatwo oszacować, ale innych nie da się określić. Jakkolwiek liczyć, wynik zawsze jest większy od zera. A to oznacza, że w naszej galaktyce istnieje inteligentne życie. No, chyba że przedstawiony wzór jest błędny. Ale powróćmy do poszukiwań. Nie ma wątpliwości, że życie potrzebuje dostępu do ciekłej wody. Na planetach, księżycach, na których jest za gorąco, tam gdzie nie ma atmosfery, tam gdzie ciśnienie atmosferyczne jest za małe, ciekłej wody nie ma. Woda jest życiu potrzebna, ponieważ stanowi rozpuszczalnik. Produkty potrzebne komórce do życia są jej dostarczane nie w formie granulek, lecz w postaci ciekłej, rozpuszczone w wodzie. Ta sama woda rozpuszcza także produkty przemiany materii, a więc komórkowe odpadki, które muszą zostać szybko usunięte z organizmu. Woda ma kluczowe znaczenie także z innego powodu. Cechuje ją duża pojemność cieplna. Innymi słowy, potrzeba sporej ilości energii, by zmienić temperaturę wody. To dzięki temu na Ziemi różnice temperatur między dniem i nocą nie są duże. W ciągu dnia woda magazynuje energię słoneczną, a w nocy oddaje. Na planetach, na księżycach, gdzie nie ma dużych zbiorników ciekłej wody, temperatura powierzchni w ciągu doby zmienia się o kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset stopni Celsjusza. W takich warunkach złożone życie nie może powstać i funkcjonować. Do tego potrzebuje stabilizacji. Po to, by ją osiągnąć, musi być spełniona długa lista warunków. Jest na niej nie tylko występowanie zbiorników wodnych, lecz także aktywność wulkaniczna, pole magnetyczne oraz odpowiednie nachylenie osi planety w stosunku do jej gwiazdy. W przypadku Ziemi to nachylenie wynosi 23,5 stopnia, a jego zmiany są bardzo małe. W przypadku Marsa nachylenie osi planety w przeszłości było zmienne. Nie tylko z tego powodu Ziemia jest dziś żywą planetą, a Mars w najlepszym wypadku jest domem dla prostych jednokomórkowców. Woda to jeden z kluczowych warunków istnienia życia. Kolejnym jest węgiel. Na planecie musi być węgiel, dużo węgla. Aminokwasy, białka, cukry czy tłuszcze to wszystko, co nas buduje, co pozwala nam żyć i czerpać energię, to związki, które składają się z łańcuchów atomów węgla. Bez węgla nie ma życia, a na pewno nie ma życia, jakie znamy. Życie ma, jak się wydaje, nieskończenie małe szanse na powstanie i funkcjonowanie na planetach, które nie są globami skalistymi. Na takich planetach jak Jowisz czy Saturn, w ich ekstremalnie gęstych atmosferach jest zbyt burzliwie. Życie potrzebuje długiego czasu i spokoju, albo przynajmniej stabilizacji. Choć z daleka gazowe giganty, największe planety spośród tych, które znamy, wyglądają spokojnie, w rzeczywistości ich atmosfery są bardzo dynamiczne. Taka dynamika to śmiertelny wróg życia, jakie znamy. Niezwykle ważne jest także, wokół jakiej gwiazdy krąży badany glob. Jeżeli gwiazda jest duża, życie nie ma szans na powstanie. Duże gwiazdy umierają zbyt szybko, by życie zdążyło na nich powstać i wyewoluować. Bardzo ważna jest także odległość planety od gwiazdy. Nie może być za daleko od swojej gwiazdy, bo wtedy panująca na jej powierzchni temperatura będzie za niska. Nie może być też jednak za blisko gwiazdy. I to nie tylko z powodu nadmiaru energii, czyli zbyt wysokiej temperatury, lecz także z powodu uwięzienia grawitacyjnego. Gdy siła grawitacji pochodząca od gwiazdy jest za duża, planeta w pewnym sensie znajduje się w pułapce. Nie wiruje wokół własnej osi, tak jak na przykład Ziemia, tylko jest skierowana w kierunku swojej gwiazdy zawsze tą samą stroną. Z takim ścisłym grawitacyjnym związkiem mamy do czynienia w układzie Ziemia-Księżyc i dlatego zawsze widzimy tę samą część powierzchni satelity. Takie grawitacyjne uwięzienie w przypadku planety sprawia, że cały czas ta sama część globu jest oświetlona, a druga jego część znajduje się zawsze po stronie nocy. Po jednej stronie ciekła woda wyparuje, ponieważ jest tam za ciepło. Na drugiej zamarznie, bo panujące tam temperatury będą bardzo niskie. Tylko na bardzo małym obszarze, na granicy stref dnia i nocy, zapanują warunki, które mogłyby utrzymać życie. Wirowanie planety gwarantuje stabilną atmosferę i odpowiednie rozłożenie temperatury na całej jej powierzchni.